Chcę dzisiaj zakończyć to, co zacząłem w zeszłą niedzielę, czyli trzy spotkania na temat tego, czym jest Ewangelia. Czym jest Ewangelia tak naprawdę dla nas? I w zeszłą niedzielę, wspomnieniu ku temu, mówiłem o tym, że Ewangelia jest o Jezusie, tak? Czyli że Jezus jest centrum Ewangelii, Jezus jest centrum życia i bez Niego nie ma życia. Wszystko tak naprawdę jest stworzone przez Niego, istniejemy przez Niego, dla Niego, ku Niemu i w Nim jest tylko życie. Poza Nim nie ma życia. W piątek, Wielki Piątek, mówiłem o tym, że w odniesieniu Ewangelii do każdego człowieka osobiście, że Ewangelia mówi o tym, co Bóg zrobił dla każdego z nas i daje odpowiedź na to, co też my możemy zrobić jako grzeszni ludzie, a wszyscy jesteśmy grzeszni, żeby pojednać się ze świętym Bogiem. I mówiłem o czterech pytaniach i czterech odpowiedziach, które wiążą się z tym tematem, czyli to są pytania, kim jest Bóg, czym jest grzech, kim jest Jezus i co dokonał dla nas oraz czym jest wiara. Bóg jest twórcą, Bóg jest miłością, stworzył każdego z nas, ale wszyscy oddzieliliśmy się od Boga z powodu grzechu, odcięliśmy się od źródła życia i dlatego umieramy. Grzech jest tak straszny, że jesteśmy w sytuacji beznadziejnej, ale na szczęście znalazł się Jezus, który nas ratuje. Który nas ratuje przez wiarę, tak? Przez wiarę w to, co On zrobił, nie przez wiarę w nas, że my się postaramy i będzie dobrze w naszym życiu, jak będziemy przestrzegać przykazań, modlić się i chodzić do kościoła, to jakoś do tego nieba się dostaniemy. Nic z tych rzeczy. Tak naprawdę wiara jest całkowitym zaufaniem w to, co On zrobił i to przez Niego jesteśmy zbawieni. To jest Jego zasługa, nie nasza. My nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. On jest. On się okazał wystarczająco dobry, żeby umrzeć w nasze miejsce i dać nam przez wiarę w Niego życie wieczne. O tym pokrótce mówiliśmy w piątek. A dzisiaj chcę mówić o tym, czym jest Ewangelia w odniesieniu do świata. Nie tylko do nas osobiście, ale w odniesieniu do świata. I gdybyśmy chcieli nad tym się zastanowić, to trzeba było zadać trzy pytania i będą tego konsekwencją cztery odpowiedzi. Po pierwsze, skąd wziął się świat? Co poszło nie tak, że na tym świecie dzieje się źle? I jak to naprawić? A odpowiedzi mieszczą się w czterech słowach. Stworzenie, upadek, odkupienie i odnowienie. Więc dzisiaj o tym chcę mówić. Pytanie pierwsze, tak? Skąd wziął się świat? Wiemy, że Bóg jest twórcą, że Bóg stworzył ten świat. Ale zwróćcie uwagę, myślę, że to jest rzecz, którą łatwo jest dostrzec. Ile energii w świecie jest kierowane ku temu, żeby pokazać nam, że Bóg nie jest twórcą tego świata. Ile energii duchowej jest skierowane w tym kierunku, żeby pokazać, że ten świat jest przypadkiem, drogą jakiejś ewolucji, milionów przypadków i zbiegów okoliczności i takim bezsensie życia pojawiły się też ty i ja. Ile energii jest to wkładane, żeby ludziom wmówić właśnie taką opcję na to, skąd wziął się świat. Jest totalnym dziełem przypadku. Dlaczego tyle energii w to jest włożone? Dlatego, że odpowiedź na to pytanie, skąd wziął się świat, jest kluczem do wszystkiego innego. Bo jeśli jestem dziełem przypadku i to wszystko, ten cały piękny świat miałby być tylko dziełem przypadku, to nie ma żadnej odpowiedzi na to, jaki jest cel tego wszystkiego, jaki jest sens życia. Ale jeśli świat powstał jako dzieło kochającego i dobrego Boga, to znaczy, że świat jest stworzony celowo, i stąd zaczyna się poszukiwanie odpowiedzi, to dlaczego ja jestem? Po co ja jestem? Jaki jest cel mojego życia? Jaki jest sens mojego życia? Bo Bóg ma odpowiedź na to. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi w ten sposób. od 18 wersetu 1 rozdziału. Otóż Bóg nie jest obojętny. Wszelki przejaw bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy nieprawością tłumią prawdę, spotyka się z gniewem nieba. Gdyż to, że On istnieje, jest dla nich oczywiste. Bóg sam pozostawił im ślady swojej obecności. Jego niewidzialna istota, to jest wieczna moc i boskość, od stworzenia świata przemawia w jego dziełach, wyraźnych przecież i widocznych, także nie mają wymówki. Poznali zatem Boga, nie oddali Mu jednak należnej czci, nie okazali Mu też wdzięczności jako Bogu, mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie, podając się za mądrych, właściwie zgłupieli. I ten fragment mówi o konsekwencji właśnie odpowiedzi na pytanie, skąd wziął się świat. Jeśli uznam, że świat nie jest dziełem Boga, odwracam się od Boga, nie okazuję Mu dziękczynienia, nie oddaję Mu czci. Następstwem tego, konsekwencją tego będzie to, że pogrążę się w ciemności, pogrążę się w głupocie, stanę się ślepy, nie będę widzieć. I o to chodzi siłom duchowym, które dążą, skupiając swoją energię na tym, żeby ludzie się nie zastanawiali nad swoim życiem, skąd to wszystko jest, też na świecie. Natomiast drugą konsekwencją tych słów, które tutaj Paweł zawiera, jest to, że kiedy odnajdujemy właściwą, prawdziwą, jedyną prawdziwą odpowiedź na to, skąd się wziął świat i wiemy, że jego stwórcą jest dobry Bóg, to wtedy znajdujemy się w świetle. Wtedy zaczyna się w nas rodzić wdzięczność za to piękno stworzenia i za to, że też ja jestem w tym stworzeniu i ty nie dziełem przypadku, ale z zamysłu kochającego Boga, który ciebie i mnie chciał na tym świecie i dlatego jesteśmy. I to sprawia, że jesteśmy na dobrej drodze, na właściwej drodze do poznania wszystkiego. Dlatego też to pytanie, takie podstawowe pytanie, skąd wziął się świat? Natomiast drugie pytanie mówi o tym, co poszło nie tak z tym światem. I wiemy, że kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, ich grzech nie został, nie był tylko ich osobistą sprawą. Bo okazało się, że skutki grzechu, że grzech jest tak straszny, tak dalekosiężny, że ich jeden postępek rozlał się na cały świat. I cały świat został poddany marności. To nie była tylko ich osobista sprawa. To miało przełożenie i dalekosiężny wpływ na cały świat. To wiecie, tak jak w tej mitycznej puszce Pandory, tak? To jest oczywiście mit pogański, ale on odnosi się w jakiś sposób do tego, co ludzie widzieli, co się dzieje na świecie. Że Adam i Ewa otworzyli tą drogę przez grzech do wszelkich nieszczęść na ziemi, tak? Do śmierci, do wojen, do gwałtów, do kradzieży, do kataklizmów w przyrodzie i tak dalej, i tak dalej. I odpowiedź na to, skąd jest tyle problemów na świecie, jest jedna. Z powodu grzechu, tak? Z powodu grzechu człowieka. Natomiast Jezus, odpowiadając na trzecie pytanie, co z tym teraz zrobić? Jaka jest na to rada? Kiedy Jezus przyszedł, Jezus nie tylko przyszedł rozwiązać kwestię naszego grzechu. Dlatego, że Adam i Ewa, grzesząc, oddali władzę nad ziemią diabłu. Jak to mówi apostoł Paweł, komu jesteś posłuszny? Temu oddajesz panowanie. Więc Adam i Ewa przez upadek swój oddali to prawo, które mieli, żeby panować nad ziemią, oddali diabłu, oddali szatanowi. I dlatego, kiedy czytamy w liście do Kolosan o tym, co zrobił Jezus, czytamy tak. Od 6 wiersza 2 rozdziału przeczytam. Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa Pana, tak też zjednoczeni z Nim Postępujcie jako ludzie zakorzenieni w Nim, jako ci, którzy się w Nim budują i w Nim umacniają swą wiarę, zgodnie z tym, jak was nauczono. Przy tym zaś niech przepełnia was wdzięczność. Uważajcie, aby was ktoś nie wpędził w niewolę, zręcznie manipulując rzekomą nauką opartą na ludzkiej tradycji oraz na zasadach, które rządzą światem, a nie na Chrystusie. Przecież to w Nim, sprowadzona do cielesnej postaci, zawiera się cała pełnia boskości. W Nim też dostąpiliście napełnienia w tym, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. W Nim dokonało się wasze obrzezanie, lecz nie takie, jakie znamy z praktyk ludzkich. Było to obrzezanie chrystusowe, miało miejsce, gdy pozbyliście się swojej cielesności. Jako pogrzebani wraz z Nim w chrzcie i w chrzcie razem z Nim ożywieni przez wiarę pochodzącą z działania Boga, który zbudził Chrystusa z martwych. Was martwych z powodu upadków i nieobrzezanych we własnej cielesności razem z Nim ożywił, darując nam wszystkie upadki. On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań, skończył z nimi, gdyż przygwoździł je do krzyża. Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powlokł w triumfalnym pochodzie. I ten fragment listu do Kolosan zawiera w sobie te wszystkie trzy tematy, o których miałam przyjemność do was mówić. Zwróćcie uwagę, tak pokrótce, ile w tym tekście jest Chrystusa. Wszystko przez Niego, dla Niego i w Nim. To jest ten cały tekst głównie się skupia na tym, że to wszystko jest Chrystusa i przez Chrystusa. Potem mówi o tym, że to, co On zrobił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, to, że umorzył nasze długi, nasze winy, wszystkie nasze upadki. Przeszłe, teraźniejsze i przyszłe jeszcze. Ale jest też powiedziane tu o czymś jeszcze. Jezus na krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powlókł w triumfalnym pochodzie. Przez swoje przyjście niebo dokonało inwazji na ziemię wobec okupanta, którym jest szatan i jego duchowe władze, które są poddane jemu. Jezus nie tylko rozprawił się z naszym grzechem, nie tylko uwolnił nas od naszych grzechów, ale jak mówi apostoł Paweł, że ten, kto nie jest poddany Bogu, jest poddany diabłu, który co robi? Wpuszcza ludzi w sidła i zmusza ich do pełnienia jego woli. Więc jest jeszcze ten czynnik, ten duchowy czynnik, który sprawia, że ludzie są w sidła i są zmuszani do pełnienia woli diabła. Czy sobie z tego zdają sprawę, czy nie? Ale Jezus przyszedł na ziemię, żeby też rozbroić potęgę przeciwnika, jego armię. Wszystkie zwierzchności, które są przeciwne Jemu. To się dokonało na krzyżu przez odkupienie Jezusa. Ale po czwarte, Jezus też odnawia wszystko. Dzieje apostolskie mówią, że Jezus wstąpił do nieba aż do czasu odnowy wszystkiego. To nie jest tylko tak z Ewangelią, że ona dotyczy się bezpośrednio jakby tylko nas i że Pan Bóg wyrywa nas i najlepiej jakby od razu zabrał do nieba i tam jako duszyczki byśmy sobie z Nim żyli. Jezus zmartwychwstał, bo odnawia wszystko, nie tylko naszą duszę, ale również ciało. Więc odnawia nas całych, ale nie tylko to. W kontekście świata Ewangelia nie niesie nadzieję całemu światu, tak? Bo Ewangelia ma być zwiastowana każdemu narodowi, każdemu językowi, każdemu plemieniu, każdej grupie ludzi. To znaczy się, że Bóg nikogo nie pominął. Nikogo nie pominął. Że jest jakiś naród wybrany albo grupa narodów wybranych, a inni to na skazanie. Nie. Bóg nikogo nie pominął, ale to jeszcze nie wszystko. Bo Bóg pragnie odnowić cały świat, tak? Bóg pragnie odnowy całego świata i jest w liście do Rzymian też w 8 rozdziale niesamowite słowa apostoł Paweł zawarł. Od 18 wiersza czytam. Uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Boga, gdyż stworzenie zostało poddane marności, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli skażenia i wprowadzone w chwalebną wolność dzieci Boga. Wiemy bowiem, że całe stworzenie aż do teraz wzdycha i znosi bóle rodzenia, a nie tylko ono. Więc apostoł Paweł mówi, że stworzenie tęskni. Stworzenie tęskni. Stworzenie ma świadomość tego, co ma się wydarzyć. Nie do końca to pojmuje, jak to się dzieje, jak to ma miejsce, ale tak woli małej dygresji i ciekawostki jest to coś, co mnie intryguje. Wiecie, stworzenie. W Psalmie 98, który mówi o zbawieniu, czytamy tak. Śpiewajcie Panu nową pieśń, gdyż dokonał cudownych dzieł. Jego prawica, tak, jego święte ramię dało mu zwycięstwo. Pan objawił swoje zbawienie. Okazał swą sprawiedliwość na oczach narodów. Odwołał się do swojej łaski, do swej wierności względem Izraela i wszystkie krańce ziemi zobaczyły, jak nas zbawia nasz Bóg. Znieś okrzyk na cześć Pana cała ziemio. Niech tryśnie radość, śpiew i muzyka. Zagrajcie Panu na cytrze niech zabrzmi melodia. Zatrąbcie i przy dźwiękach rogu znieście okrzyk na cześć Króla, na cześć Pana. Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia, świat oraz jego mieszkańcy. Niech rzeki klaszczą w dłonie, a góry zawtórują na wiwat. Pan bowiem idzie sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie i ludy zgodnie z tym, co słuszne. I ten psalm, on opisuje dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu. I tą powszechną, w pewnym momencie, przyjdzie taki dzień, powszechną radość całego świata, który całe stworzenie, tu jest powiedziane w tym psalmie, że nie tylko ludzie będą wiwatować na cześć Pana, ale o dziwo, rzeki będą klaskać w dłonie, a góry zawtórują na wiwat. I można by powiedzieć, no tak, to tylko taka poetycka parafraza, takie poetyckie sposoby wyrazu. Ale może niekoniecznie. Czasami Biblia mówi, że ziemia wydała głos, to chodziło, że jej mieszkańców. A tu jest powiedziane o tym, że całe stworzenie, które żyje w morzu, które żyje gdzieś na górach, to wszystko będzie wiwatować na cześć, żeby przywitać Króla. Kiedy zacznie rządzić, kiedy przyjdzie na ziemię. Czyż psalm na przykład 19 nie mówi, że dzień dniowi niesie przesłanie, noc nocy przekazuje wiadomość. Nie są to słowa, nie jest to dźwięk, który można by było usłyszeć, ale jego treść dociera aż do krańców świata. Dzisiaj naukowcy odkrywają rzeczy, które się ludziom może nie śniły albo się śniły, bo powstawały przecież bajki, w których działo się wiele rzeczy. Zwierzęta mówiły i tak dalej. Ale dzisiaj ludzie, nauka odkrywa, że rośliny czują, że rośliny różnie reagują pod wpływem różnej muzyki. A ostatnio takim bestsellerem na świecie okazała się książka Sekretne życie drzew, która mówi o tym, że drzewa żyją w relacjach, w społecznościach, że kiedy jedno słabnie, inne korzeniami będą splecone, idą mu na pomoc. Jeśli by nawet przyjąć i spojrzeć na te treści tego autora z pewnym dystansem, to słuchajcie, czy sama Biblia nie mówi o mówiących zwierzętach? Czy wąż nie mówił? Czy pewien osioł nie przemówił do głupiego Bileama? Ten osioł widział anioła i ten osioł miał świadomość niebezpieczeństwa, który zaślepiony chciwością Bileam, wszak prorok Pana, w ogóle nie widział. I to nie on zobaczył anioła, tylko ten osioł zobaczył i Bóg sprawił, że ten osioł przemówił ludzkim głosem. Czy nie macie wrażenia czasami, wy, którzy macie zwierzęta, że wasze zwierzęta chciałyby wam coś powiedzieć? Dzisiaj do mnie mój kot miauczy. Coś chce ode mnie, tylko teraz co? I człowiek też mówi do zwierząt. Jakkolwiek by nie było, słuchajcie, jedno jest pewne, że w niebie wszystko będzie mieć więcej życia niż w tej chwili. Będziemy też ze stworzeniem, z całym stworzeniem w daleko głębszych relacjach niż w tej chwili. Ponieważ Bóg jest Bogiem relacji, Bóg jest Bogiem więzi, to nauka odkrywa jedną rzecz, że nic w tym świecie nie jest oderwane jedno od drugiego. W całym stworzeniu, nie tylko na przykład w relacjach międzyludzkich, ale w całym stworzeniu, że wszystko jest ze sobą powiązane. I kiedy ludzie na przykład niszcząc środowisko, niszcząc przyrodę, jakieś gatunki zwierząt wymierają, a co mnie to obchodzi, tak? Okazuje się, że to ma powiązanie. Mówi się o tym, dzisiaj jest wielki problem w tym, że wymierają pszczoły na świecie. To tylko taki jeden z przykładów wam podam, bo go ostatnio sprawdziłem. Bo już słyszałem nie raz to stwierdzenie z ust pszczelarzy, ale chciałem sprawdzić, czy tak rzeczywiście jest. Słuchajcie, 100 gatunków roślin na ziemi uprawnych, które dają 90% żywności świata, 71 z tych gatunków zapylają pszczoły. Pszczoły odpowiadają za 3/4 produkcji żywności na świecie. W Polsce to jest około połowa. No bo jeśli one nie zapylą roślin, zwierzęta nie będą miały co jeść, ludzie nie będą mieli co jeść i tak dalej, i tak dalej. 4000 warzyw zapylają pszczoły. To jest jeden z przykładów, jak Bóg powiązał świat i jedno od drugiego jest zależne. A to znaczy, że Bóg, niosąc Ewangelię, która niesie odnowienie całemu światu, myśli nawet o małych żuczkach. Nawet o małych żuczkach. O ileż bardziej o nas. O ileż bardziej o nas. Wiecie, kiedy w opowieściach z Narni C.S. Lewis oddał takie obrazy, które przecież kryją przesłanie Ewangelii w sobie, że w krainie Narni jest zła królowa, której rządy są oznaczone zimą. Jest, panuje zima, jest źle na świecie. Ale kiedy zbliża się przyjście Aslana, czyli Jezusa, co się dzieje? Wszystko się okazuje, zaczyna ożywać. Lody topnieją i budzi się życie, rozkwita życie w takiej mierze, jakiej to było do tej pory w krainie zimna, niemożliwe. I to jest coś, co robi Ewangelia, coś, co Bóg przez Ewangelię mówi o tym, co zamierza uczynić w historii świata. Chce zbawić cały świat. Chce ogarnąć swoim odnowieniem cały świat. Wszystko będzie żyć, tętnić życiem. W sposób, którego my dzisiaj jeszcze na ziemi nie znamy. I który może tylko pobudzać naszą wyobraźnię. I słuchajcie, kiedy mówimy w tej perspektywie świata, to ten najbardziej znany werset Ewangelii Jana 3,16 zawiera w sobie jedno i drugi aspekt. Albowiem Bóg umiłował co? Świat. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, czyli to jest ta kwestia osobista, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. Bóg miłuje cały świat. Ale ma to odniesienie też osobiste. I zwróćcie uwagę, kiedy Jezus przyszedł na ziemię, w czym zawierało się Jego poselstwo? Co mówił o swojej misji? Co najczęściej mówił? Że co przyszedł zrobić? Co przyszedł głosić? Pamiętacie? Że upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Boże, czy Królestwo Niebios. I dlatego mówię o Ewangelii w tych dwóch aspektach, osobistym i tej nadziei, jaką niesie Ewangelia dla całego świata, dlatego że pod tym kątem osobistym moglibyśmy powiedzieć, że to jest Ewangelia zbawienia. Zbawienia każdego z nas. Ale pod kątem całego świata jest to Ewangelia Królestwa. Już nie tylko zbawienia, ale jest to Ewangelia Królestwa i te dwie Ewangelie razem, to jest jedna Ewangelia, ale te dwa człony razem stanowią pełną Ewangelię i nie możemy pominąć, nie istnieje jeden bez drugiego. Jeżeli będziemy mówić o tym, że Bóg pragnie odnowić świat, ale nie będziemy wzywać osobiście każdego do tego, żeby oddał swoje życie Jezusowi, bo ratunek jest tylko w Jezusie, inaczej każdy zginie poza Nim. To utracimy ostrze Ewangelii. Ale z drugiej strony, jeśli będziemy mówić tylko o Ewangelii zbawienia, to grozi nam też niebezpieczeństwo indywidualizmu, że człowiek się skupi na tym, że Bóg chce, żeby mi było dobrze, żeby moje potrzeby były zaspokojone, a tymczasem Bóg chce nas zbawić, żeby nasze potrzeby były zaspokojone, po to, żebyśmy mogli służyć w Jego Królestwie i budować Jego Królestwo. Dlatego jesteśmy powołani nie do ucieczki ze świata, tak? Ale do przemiany świata. Że ludzie królestwa, ludzie, którzy są, mają tą mentalność Bożego Królestwa, są ludźmi, którzy nie stoją biernie wobec miejsca, w którym są, ale są gotowi wpływać na to miejsce. To jest bardzo ważna rzecz tak naprawdę. Słuchajcie, można by powiedzieć, że w Kościele Zachodnim przez dziesięciolecia była podkreślana Ewangelia Zbawienia. Ale można powiedzieć, że od lat 90. coraz więcej ludzi, coraz więcej głoszących zaczęło zwracać uwagę na to, że nie tylko Ewangelia Zbawienia jest, ale jest Ewangelia Królestwa. I dzisiaj można powiedzieć, że żyjemy w czasie, gdzie wielu ludzi mówi o Królestwie Bożym, wierzących ludzi głosi i mówi o Królestwie Bożym. Ta Ewangelia Królestwa weszła gdzieś już w Kościół. I słuchajcie, to jest dla mnie też pośrednio znakiem tego, że coraz bardziej jest przyjście Jezusa bliskie. Bo zwróćcie uwagę, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Kiedy Jezus mówił w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale o swoim przyjściu, to znakiem tego przyjścia powiedział, że będzie to, że kiedy przyjdzie czas, że ta Ewangelia, jaka tam jest powiedziana? Że Ewangelia Królestwa. Tam jest powiedziane, konkretnie jest to określone w ten sposób, gdybyście chcieli zobaczyć w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, że kiedy przyjdzie czas, że Ewangelia Królestwa będzie zwiastowana po całej ziemi. Jego przyjście już jest bardzo bliskie. Więc pełna Ewangelia zawiera w sobie te dwa akcenty. Jest w niej Ewangelia Zbawienia dla każdego człowieka, ale jest to też Ewangelia Królestwa. Że Bóg przyjdzie na ten świat. Że Król powróci. Nie ustanowi demokracji, ale ustanowi ustrój królestwa, gdzie król rządzi. Nie ludzie, ale król rządzi. I jest to dobry król. Najlepszy. Jezus. I naszym podstawowym wyznaniem jest to, że Jezus jest Panem. Nie, że jest tylko Zbawicielem naszym, ale że jest Panem. A to oznacza, że On jako Pan i Król, że Jemu należy się nasze poddanie. I apostoł Paweł posuwa się tak dalece w tym poddaniu, że mówi tak. Każda myśl musi być poddana Jezusowi. Nie może być myśli, która nie jest Jemu poddana. Że przyjdzie czas, kiedy każda myśl, jaka tylko w głowie może zaświtać, będzie poddana Jezusowi. Bo na to przyszedł ustanowić swoje królestwo. I Apokalipsa, Księga Apokalipsy jest taką księgą, która pokazuje nam opowieść Ewangelii, czy opowieść Pisma Świętego, która mówi o dziele Boga w historii świata. I pokrótce mówi o tym ta księga, że rządy bestii, czyli sił demonicznych, diabła i wszystkich jego duchowych sług, oraz rządy ludzi prowadzą do czego? Do zniszczenia ziemi. I moglibyśmy mówić, że przecież są ludzie, którzy uważają, że jak gdyby wprowadzić dobrą edukację, że edukacja jest rozwiązaniem problemów ziemi, na ziemi, tak? Czyżby? Przecież dobrze wiemy, że w XX wieku miały miejsce dwie największe wojny światowe. Ludzie już byli lepiej wyedukowani. Czy to sprawiło, że stali się lepsi? Ani trochę. Oczywiście edukacja jest ważna, ale nie jest rozwiązaniem problemu grzechu. I dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie ludzkość w swoim postępie doszła do miejsca, w którym jest w stanie zgładzić ziemię. Atomem chociażby, tak? Kiedyś pamiętam, że były takie dane cytowane, że arsenału atomowego na ziemi jest tyle, że wystarczyłoby, żeby nawet 150 razy ziemię zniszczyć. Doszczętnie. Tyle broni nagromadzono, tak? Więc rządy ludzi niepoddane Bogu prowadzą do zniszczenia ziemi. I jest taki werset w Księdze Objawienia, który mówi tak, że Chrystus przyjdzie, żeby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię. Chrystus przyjdzie zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię. I Księga Apokalipsy dla mnie to jest niesamowite. Chociaż czasami ludzie się boją czytać tą księgę, bo myślą, że ona zawiera w sobie straszne obrazy. Ale dla mnie nie ma księgi w świecie, ani w Biblii, drugiej takiej księgi, która niosłaby tyle nadziei co Apokalipsa. Bo to jest księga nadziei. która pokazuje nam z Bożej perspektywy, że dobro zwycięży. Że zło zostanie raz na zawsze ostatecznie pokonane, bo powróci Król. Król Jezus. Że Król, kiedy wróci na ziemię, zrobi porządek i będzie ład i otrze każdą łzę. Już nigdy więcej zła nie będzie, nigdy więcej śmierci nie będzie. Będzie nowe niebo i nowa ziemia. Że On stworzy nową ziemię i nowe niebo, na której będzie już wieczne szczęście, miłość, wszelkie błogosławieństwo i tak dalej. Dlatego Apokalipsa, pokazując nam, rysując przed nami taką wizję historii, dokąd zmierza działanie Boże w historii świata, pokazuje nam wspaniały obraz dla ludzi tych, którzy uwierzyli w Jezusa. Dla tych wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa. I dlatego moc zmartwychwstałego Jezusa, dlatego nadzieja, którą niesie nam Jezus, który zmartwychwstał i pokonał śmierć, jest to moc miłości, która przez zmartwychwstanie pokazała, że nie ma już nic niemożliwego. I kiedy jest takie w świecie powiedzenie, że nadzieja umiera ostatnia, to dla nas jest to nieprawdą. Bo jeśli mamy perspektywę wiecznego życia, to dobrze wiemy, że nadzieja nie umiera nigdy. Bo nasza nadzieja sięga poza śmierć z powodu Jezusa, który pokonał śmierć i rozprawił się z śmiercią raz na zawsze. I nawet jeśli, słuchajcie, dzisiaj żyjemy w świecie, w którym Jezus zmartwychwstał nocą. Jezus zmartwychwstał nocą. To jest też pewien obraz, że w naszym życiu może być taka noc, kiedy coś się wali, coś się nie układa, kiedy doświadczamy, że na tej ziemi nie jest łatwo. Jest czasami bardzo ciężko. Ale ta nasza nadzieja, która jest oparta, jeśli jest oparta na Jezusie Chrystusie, jest ponad to wszystko i sięgamy poza tą noc, w której obecnie być może tkwimy, która może dotknąć się naszego życia, dlatego że moc zmartwychwstałego przynosi nas dalej. I nie ma żadnej innej religii, filozofii, czegokolwiek w świecie, co dawałoby nam większą nadzieję, jak niesie religia chrześcijańska. I pewien człowiek powiedział tak. Vinod Ramchandar się nazywał, który zauważył, jak wyjątkowy jest pogląd, jaki niesie chrześcijaństwo na tle innych religii świata. Nasze zbawienie nie tkwi więc w ucieczce od tego świata, lecz w przemienieniu tego świata. Nie znajdziesz nadziei dla świata w żadnej ludzkiej filozofii ani w systemie religijnym. Biblijna wizja jest wyjątkowa. Dlatego, kiedy niektórzy mówią, że inne wierzenia również zawierają element zbawienia, pytam ich, o jakim zbawieniu mówisz? Żadna wiara nie oferuje obietnicy wiecznego zbawienia dla świata, tak jak krzyż i zmartwychwstanie Jezusa. I to jest prawdą. Co nam powie reinkarnacja? Ci, którzy wierzą w reinkarnację. O, że może powstaniesz w drugim życiu, będziesz robakiem. Super wizja, nie? Super wizja. Ludzie, którzy żyli w czasach Jezusa, w pogaństwie, były między innymi na przykład takie wierzenia, że człowiek po śmierci, jego dusza wraca do takiej kosmicznej energii i staje się cząstką tej energii. Superwizja na przyszłość. Żadna religia nie posunęła się w śmiałości do takich twierdzeń, żeby mówić, że przyszłe życie będzie lepsze niż to. Żeby dać nam taką nadzieję, która sięga poza śmierć. Dlatego nadzieja nasza i radość nasza nie jest tak naprawdę chwilowa. Tu się cieszysz, a potem i tak umrzesz i będzie po tobie i tyle. Ale nasza radość sięga korzeniami w wieczność, dlatego jest nie do zdarcia. Tak naprawdę jest nie do zdarcia. Nic nie może jej zniszczyć, złamać. Dlatego, że moc miłości Jezusa, który pokonał śmierć, daje nam prawo do takiej wiary. I tak jak Jezus, można powiedzieć, że po zmartwychwstaniu dokonywał rzeczy takich dla naszej perspektywy niemożliwych. Nagle nikąd, ni stąd pojawiał się w mieszkaniu, tak? Czyli przenikał ściany i mury. I mówił: pokój wam. A oni zdziwieni, przecież nikt drzwi nie otwierał. Ale to pokazuje nam, że jeśli by to odnieść tak obrazowo, że w naszym życiu może być wiele ścian i murów, które mogą nas oddzielać w taki czy inny sposób od Jezusa. Ściany lęków, ściany przeciwności, ściany obaw, niewiary, różnych trudnych przeżyć i tak dalej. To z Jezusem i tylko z Jezusem możemy pokonać i przejść przez te wszystkie lęki, bo On nas podnosi. Przez zmartwychwstanie nie ma już nic niemożliwego. Wszystko stało się możliwe. Dopóki nie było zmartwychwstania, to śmierć jakby była końcem. To widzimy po Marii i Marcie, kiedy Łazarz umarł. Że dla nich to już był koniec. A Jezus pokazał, że każdy, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Więc życie, które oferuje Jezus, jest ponad śmierć. Jezus odwrócił pewien porządek rzeczy, tak? Do tej pory było tak, że grób pochłaniał umarłego. A teraz przez Jezusa grób pochłania śmierć, ale nie tego, który w nim został. Dlatego, że ten, który wierzy w Jezusa, żyje ponad to. I chciałbym na koniec, żebyśmy mogli jeszcze zobaczyć, posłuchać dwóch piosenek. Miałem trochę dylemat, zastanawiałem się, chciałem wybrać jedną z nich, ale stwierdziłem, a co tam. Obydwie są tak fajne, dlaczego? Posłuchacie obydwu. Jedna to jest nie nowa pieśń, You Rise Me Up. Kojarzycie taką pieśń? Piękna pieśń. Zobaczymy ją z obrazem i z polskim tłumaczeniem, więc można będzie przeczytać. A druga pieśń to jest zupełna nowość, która dzisiaj się ukazała. A świetna, uważam, jest. Chcę, żebyście mogli posłuchać ich obu. A byśmy mogli jeszcze mieć ten czas refleksji tego, co Jezus dla nas zrobił i jak możemy się w tym odnaleźć. You Rise Me Up najpierw. Teraz na koniec przewinąłeś.
Your shoulders.
podnosisz mnie i znaczy więcej niż sam mogę być. Jakie piękne to są słowa, to co robi Jezus dla nas. Jedyny, który jest w stanie nas podnieść z naszych grzechów. Jeszcze drugą, Artur. Nowość zupełnie po polsku piosenka, która dzisiaj się ukazała, czy w nocy się ukazała. Świetne słowa i świetny, myślę, też teledysk. Serce sługi. Jak wiele zostało nam oferowane przez Ewangelię, nie ma większego skarbu. Nie ma większego skarbu, jak to wszystko, co zostało nam oferowane przez Ewangelię. Dzisiaj mamy kolejną okazję do tego, żeby podziękować Bogu, jak wiele nam dał. Ale z drugiej strony, tak jak ta piosenka mówiła, Bóg nie tylko nas podnosi, ale podnosi nas ku czemu? Ku temu, byśmy mogli gorącym sercem Mu służyć. I prawdą jest to, że to jest Ewangelia jest najważniejszą wiadomością, jaka w tym świecie może być przekazana innym ludziom. I prawdą jest też to, że co jak co, w niebie będziemy Boga uwielbiać, będziemy mieć ze sobą społeczność, ale już nigdy więcej w niebie Ewangelii nie będziemy głosić. W sensie ewangelizacji nie będziemy czynić. Tu na ziemi jest czas na ewangelizację. Więc to jest też wezwanie dla nas, żebyśmy przyjmowali Ewangelię do naszego życia, ale też jaka odpowiedzialność i przywilej nam towarzyszy, żeby nieść Ewangelię dla każdego, kto tylko nie potrzebuje tego, a potrzebuje każdy. Potrzebuje każdy. Więc pomódlmy się, bo być może dzisiaj jesteś w takim miejscu, gdzie sam potrzebujesz, żeby Jezus ciebie podniósł. Potrzebujesz, żeby podniósł swoją wiarę. Być może zastanawiałeś się, czy zastanawiasz się, kim jest Bóg w twoim życiu i co ty masz do Niego. I być może dzisiaj jest dzień, żeby powiedzieć, chcę przyjąć to, co ty uczyniłeś dla mnie, uwierzyć w to, aby stać się twoim dzieckiem i aby życie wieczne stało się również moim udziałem. Być może będąc wierzącymi doświadczamy różnego rodzaju trudności i ciemności w naszym życiu i dzisiaj potrzebujemy tej nadziei, żeby ją na nowo uchwycić, że On nas przeprowadzi przez największe mroki naszego życia. Że to, co najlepsze jest wciąż przed nami. Jak to śpiewał Marek Rychuta, ważnych jest kilka tych chwil, na które czekamy. On tak śpiewał, tak? Ale my nie czekamy na kilka pięknych chwil. My czekamy na piękną wieczność. I to jest to, że by tej perspektywy nigdy nie pozwolić, żeby jakiekolwiek mroki nam ją przyćmiły. I żeby dzisiaj Jezus mógł na nowo zabłysnąć w naszych sercach. A także przyjmijmy to wezwanie, żeby On nam pomógł ogłaszać ludziom wokół nas dobrą nowinę. Najlepszą nowinę we wszechświecie. Panie, dziękujemy Ci za czas świąt, który możemy wspominać to, co dobrego dla nas zrobiłeś i nigdy się Tobie nie wydziękujemy. Gdyby nie Ty, wszyscy byśmy poginęli pogrążeni w naszych grzechach. A jednak, Panie, Ty nas uratowałeś. Uratowałeś nas i dzisiaj możemy Ci dziękować. Możemy cieszyć się nie tylko tym, że jest jedzenie na stołach, że jest czas wolny i że możemy przebywać w gronie bliskich, ale przede wszystkim cieszyć się w tych dniach tym, co Ty uczyniłeś dla nas. Bo ta radość, którą możemy przyjąć do naszego życia, wynika z tego faktu, że Ty umarłeś za nasze grzechy i zmartwychwstałeś dla nas, abyśmy mieli życie wieczne. Ty bądź wywyższony dzisiaj, nie tylko dzisiaj w naszych domach, ale zawsze. Ale tak jak też i dzisiaj śpiewaliśmy tą piosenkę, że możemy wołać do suchych kości, aby powstały, aby ożyły, aby z martwych powstały. Tak, oj Panie, pomóż nam i w tym, byśmy mogli nieść tę Ewangelię całemu światu wokół nas, aby wielu jeszcze było tych, którzy przyjmą Twoje słowo, przyjmą tą Ewangelię, która ich uratuje również. Pomóż nam w tym, abyśmy byli tymi ludźmi, którzy są niestrudzeni w tym, aby to czynić. A jeśli kiedykolwiek upadamy i pogrążamy się w jakiejkolwiek ciemności, dziękuję Ci, że możemy zwrócić się zawsze do Ciebie, bo Ty nas podnosisz. Nikt inny, tylko Ty. Wiesz, co czujemy, w jakim miejscu czasami jesteśmy i tylko Ty potrafisz nas podnieść. Wielkie dzięki Tobie za to, że jesteś taki wierny, niezmienny i tak zawsze nas kochasz. Amen.